Teraz przechodzimy do pani Krystyny Zięby, córki i bratanicy dzisiejszych naszych bohaterów, bratanicy Józefa Rostka. Pani Krysiu, proszę powiedzieć, czy państwo wiedzieliście o tym, że stryj, ojciec brali udział jako żołnierze wyklęci w czasach komunistycznych, w czasach, kiedy o tym nie można było mówić, a jak się mówiło, mówiło się po cichu i też no, trzeba było uważać na konsekwencje tego, że w rodzinie miało się kogoś, kto był przeciw partii rządzącej.
W mojej rodzinie w ogóle nie mówiło się na ten temat przy dzieciach. Nikt o tym nie wiedział. Ja przypadkowo czasami trafiałam tylko na rozmowy za drzwi. Kiedy drzwi otwierałam, rozmowy milkły i zawsze było pytanie, co słyszałaś? Ja mówiłam, co nie, tego żeś nie słyszała, nie wolno ci o tym nic mówić. To jest nasza tajemnica. Wiedziałam, że ktoś taki był, że mieli tego brata, ale co się z nim stało, gdzie on był, jaki to miało przebieg, nigdy nie mogłam się o tym dowiedzieć, a później już nie zadawałam pytań.
A kiedy pani właśnie dowiedziała się o tym, że pani ojciec, pani stryj brali udział w tych walkach partyzanckich?
To już było grubo po latach 90. To były imieniny mojego taty. Alkohol był, no on sobie wypił parę kieliszków i wtedy moje już dzieci, bo już byłam mężatką, zaczęli dziadka podpytywać, a jak to było, jak ta druga wojna światowa. No i niepostrzeżenie przeszli do tematu, jak to było z tym Józwem i zaczął się wtedy temat.
Czyli coś już było wiadomo, skoro zapytali o to, jak było z tym Józefem, bratem pani taty.
Bo to były takie moje domysły, że on gdzieś coś działał, gdzieś w czymś był, ale co jak, nigdy żeśmy tego dokładnie nie wiedzieli. I moje dzieci podpytały wtedy mojego tatę. No i tata zaczął im opowiadać, jak to było, jak on siedział w areszcie, że Józef był w partyzantce, że o tym nie wolno wtedy było mówić. No i tata popłynął i moje dzieci byli bardzo zdziwieni. Mówi, ty takie historie znasz i nic nam o tym nie mówiłeś. Dlaczego? A mój tata powiedział, bo ja chciałem całe życie o tym zapomnieć. Nie chciałam tego pamiętać, chciałem to wymazać z mojej pamięci.
Pani tato również brał udział, pani cała rodzina brała udział w tych walkach. Na czym one polegały?
Za Niemce jeszcze, za okupacji niemieckiej, wszyscy byli w AK. Też dokładnie nie wiem, jakie to oddziały były, jak to AK się nazywało. Wiem, że to była Armia Krajowa. Mój tata przewoził z dziadkiem, z jego tato, ulotki z Mokini. Z Mokini z Warszawy przyjeżdżały pociągiem, ktoś tam dostarczał. No i było, też dokładnie nie wiem gdzie, bo nie dopytywałam już, gdzie to w Mokini odbierali. I mój tata też pewnego razu pojechał i to właśnie opowiadał, że jako młody dzieciak, plecak na plecach, tornister pełen ulotek i jakaś łapanka była w Małkini i mojego tatę też Niemcy zgarnęli. I mówi, stoję już cały spocony, myślę sobie, już do domu nie wrócę. Jak zajrzę do tego mojego plecaka, to już po mnie. I podszedł policjant granatowy do tego Niemca, bo tam ich kilku stało i pyta się, mówi, co ty od tego szczeniaka chcesz? Mówi, zobacz, to uczeń ze szkoły wyszedł, plecak ma na plecach. Mówi, matka tam pewnie z obiadem na niego czeka. Mówi, pogoń gnoja. Mówi, daj mu kopa i po mordzie i niech idzie stąd. Po co ci taki mały gówniarz? Masz dorosłych. I Niemiec to zrobił. I mój tata mówi, ja już drogo nie wracałem, tylko przez pola z Małkini na Albinów z tymi ulotkami. A też była sprawa, że mój tata wiózł na akcję burza tu do Holenderii. Cały wóz przykryty różnym zielskiem, pod spodem amunicja, broń. I nie posłuchał się tego głównego dowodzącego, który im kazał jechać przez Kosów. Oni pojechali bocznymi drogami i jako jedyny dowiózł wtedy te całe wyposażenie na tym wozie. Mówi, też jechałem ze strachem, ale dowiozłem. A później była sprawa już w 1947, jak chodził do szkoły, do Tczewa, bo taka pani nauczycielka tutaj też i cała rodzina była. Nie wiem, jak oni się nazywali, już nie pamiętam. Ale ona była dyrektorką w każdym bądź razie w szkole podstawowej tutaj przed wojną i później za Niemca. I ona go wysłała, sporo dzieci tu z Kosowa było do Tczewa wysyłanych, żeby Niemcy, a później, znaczy nie, przepraszam, nie Niemcy, bo to byli ubowcy. Nasza nowa władza, nie czepiali się tych dzieci. I mój tata w sierpniu pod koniec była młodzka u nich i mama przybierała, ten mi broń wypadła, to była parabelum i dała swojemu synowi Stasiowi, żeby coś z nią zrobił, ktoś doniósł do UB. I zaraz za dwa dni przyjechało, mówi, akurat miałem przy sobie tę broń, mówi, za paskiem i od razu do niego. Mówi, gdzie to masz? No mówi, zaprowadziłem ich do lasu i tak po drodze myślałem, co z tym zrobić? 8 sztuk amunicji, ale se myślę, a jak się zatnie któreś i nie wystrzeli, to mówi, jeszcze pogorszę sytuację, może i mamę wkopię. I mówi, oddałem tę broń, schyliłem się za krzakiem, wyciągnąłem z zapaska i oddałem im to. No i zaczęło się, babci aresztowali. Dziadek też został zaraz w 47 aresztowany. Jego aresztowali za granaty i za amunicję, która w ziemniakach leżała. No i wtedy były przesłuchania. Mój tata fajnie zeznawał, jak przyjechali z IPN-u pobierać DNA od niego. Pytają się jego, no i jak tam na tych przesłuchaniach, dobrze było? Mój tata mówi, no dobrze, a ja struchlałam. Mówię, no tak mi opowiadał i dzieciom, a to raptem mówi, że dobrze było. No ale ten pan się go pyta, a panie Stasiu, co panu robili z paznokciami? Zrywali? On mówi, nie, drzazgi wbijali. A na przesłuchaniach jak było, na czym pan siedział? Na stołku, na jakiejś ławie? On mówi, tak, panie, na stołku, na nodze sadzali. Mówi, a jak walnęli, to mówi, wie pan, gdzie ta noga czasami weszła. A mówi, najgorsze były czwartki w Sokołowie.
W Sokołowie w Urzędzie Bezpieczeństwa był w ten sposób przesłuchiwany.
I w czwartki w Sokołowie rynek był. Ubecy szli na alkohol, bo wtedy mieli za darmo wszystko, bo jak chłopy przyjechali, to szli później do tych. A po drugiej stronie, tam gdzie jest UB, prawdopodobnie były jakieś knajpy. I tam jak się napili, to przychodzili i ścieżki zdrowia im robili. Wszystkich wyganiali. I czym popadło, prętami żelaznymi, różnymi pałkami tłukli ich. A że mój tata był wtedy jeszcze młodym chłopcem, bo 17 lat, to zawsze mu się udawało wymigać się od tego bicia. Zdążył uciec. No więc następnego czwartku już go nie wyprowadzili na korytarz, tylko zamknęli się czterech przy tym i tak go stłukli, że został na ziemi. Jak ci wrócili z tej ścieżki zdrowia, to położyli go na prycze. I później tata jego nie poznał, jak wrócił z tej ścieżki zdrowia. Był tak silny, obity, że...
Pani mówi o Józefie Rostku, tak pobitym przez UB. Proszę powiedzieć, tutaj wcześniej Artur wspomniał o domniemanym liście, który mógł być napisany przez Józefa, bo tak naprawdę przez ponad 20 lat UB jeszcze się upewniało, czy oby przypadkiem w innej miejscowości nie został zameldowany. Czy rodzina po tym liście nie próbowała jeszcze w jakiś sposób nawiązać kontaktu, bo były hipotezy, że to może być Józef, że może być to też prowokacja UB, ale to pytanie, co się stało z Józefem, nie krążyło wśród najbliższych?
To cały czas była taka moja babcia, pamiętam jak zawsze mieszkała kawałek, ten Albinów, gdzie oni mieszkali, jest kawałek od drogi głównej, która szła do Małkini, to zawsze jak jakiś jechał ładniejszy samochód czy coś, to zawsze mówiła, o, może to Józef przyjeżdża, bo zawsze powiedziała, że jak żyje, to się na pewno odezwie, bo był bardzo związany ze swoją rodziną i mówi, on jak żyje, to da znać, mówi, a my nie będziemy, mówi, po co, jego zabili, Staśka przesłuchiwali, bili, męża bili, tak samo Aleksandra, mojego dziadka, i mówi, dość tego bicia. I on jak przeżyje, to wróci. A tym bardziej wiem, że on miał też jeszcze jakieś inne dokumenty, na inne nazwisko Józef, co jak ocalał z tego pogromu w 48, może pod innym nazwiskiem się ukrywał. Była też taka wersja, że gdzieś był i do Warszawy zwołali, że przez granicę będą ich przerzucać. I później tak sobie mówili, że jak nie, bo to nie, te akcje nie dochodziły do skutku, bo dojeżdżali do Warszawy i tam ich się podróż kończyła, bo to była jakaś pani, która była w UB zakonspirowana i ona to wszystko przejmowała. No i kończyło się na Rakowieckiej przeważnie.
Czyli Józef nie odezwał się. Nie wiecie państwo, czy on tak naprawdę zginął, czy on żył. Tak jak wcześniej z Arturem rozmawialiśmy, to Józef nawet nie ma swojego grobu.
Nie ma. Jest o tyle, że nie wiemy. Nie wiemy, czy przeżył. Bo rodzina, oni wszyscy powątpiewali w to, że on tam zginął, bo dużo osób później mówiło, a gdzieś go widziało, że to on był, gdzieś tam przychodził, gdzieś był, ale tylko to były takie albo kogoś domysły, albo... A jeszcze po tym 48 to cały czas u Rostków były rewizje, cały czas ktoś był pod oknem, nawet do tego stopnia, że psy im zabierali, przychodzili i się śmieli sąsiedzi, że aresztowane były psy. Jednego, który nie dał się wziąć, to po drodze zabili, a drugi został później wypuszczony przez to ktoś, kto pomagał tym milicjantom, przychodził jeść im dawać. I ulitował się nad tym psem, bo nie chciał jeść, wypuścił go wieczorem, pokryją mu pies wrócił i wywieźli go na Maleszewę, tam do znajomych, do tak w lesie położonego domku, żeby on już nie wrócił. On mówi, szkoda zwierząt, żeby oni nad nimi się jeszcze znęcali. Mówi, nie dojrze nad ludźmi, to jeszcze i nad psami.
Dlaczego państwo zaczęliście pokazywać tę osobę, postać pani Stryjka? Skąd pomysł na pokazanie tej postaci szerszemu gronu?
Ja sama zaczęłam się tym interesować gdzieś w latach 2000. Jak już było ustanowione święto żołnierzy wyklętych i mówię, dlaczego o nim nikt nic nie mówi? Mówię, wszyscy pokończyli, już tak się śmiałam, że wszyscy pokończyli szkoły i nikt się tym nie zajmuje, tylko ja. Szukałam wszędzie, po internecie, nic takiego nie było. Było tylko, znalazłam, że był NZW nocy. Szukałam, co to była ta noc. On miał stopień sierżanta. Pytałam się taty, mówię, w 39 on był na wojnie? Nie, mówi, nie ten, bo on był za młody. Nie, to skąd ten stopień u niego? Gdzie on to zdobył? No później się w dokumentach, jak już dostałam, dowiedziałam, że to Łupaszko szkolił młodych chłopców i widocznie dobrym był, skoro dostał aż sierżanta w tym. Później przed samą śmiercią, no ja mówię przed śmiercią, ale to nie wiadomo. Ja sama też wątpię, że on zginął w tym 48, skoro takie później przechodził ten list. I tak jeszcze, dlaczego oni później pod oknami chodzili, szukali? Ciągle ktoś był. Dookoła był dom rośnięty takim sadem, z drugiej strony las i ciągle ktoś był pod oknem. Ktoś ciągle obserwował ich, co tam się dzieje. Tym bardziej, że w dokumentach później, jak już zdobyłam dokumenty z IPN-u, było dwie panie z Albinowa, które chodziły, pytały się i donosili do UB, co się u Rostków dzieje. Nawet takie adnotacje było, że idź do państwa Laskowskich i popytaj się, zaprzyjaźnij się dobrze z nią, to ona ci wszystko powie, bo ona jest sąsiadką, tak jak mówisz. I teraz właśnie czekamy na... No ja chciałabym po prostu wiedzieć, kim ta pani była.
A proszę powiedzieć, poza wystawą, czy jeszcze w jakiś inny sposób państwo pokazujecie tę postać?
To znaczy ja jeżdżę na różne patriotyczne spotkania. Byłam na pogrzebie Inki, no to ze mnie się wyśmiewano tutaj, że ja jeżdżę, kości chowam tylko, że głupia moja pasja jest taka, ale to naprawdę we mnie tak jakoś głęboko utkwiło i powiedziałam, tym bardziej, że jak zaczęłam szperać i szukać o tym Józwie, dopytywać się tatę, to co jeszcze pamięta. Tata dużo też nie wiedział, bo mówię, nam się tego nie mówiło. Myśmy tylko wiedzieli to, co myśmy mieli wiedzieć, a resztę nie było nam mówione, bo mówię, w razie czego, żebyśmy nie mieli co zeznawać, tym bardziej, że jak go na UB tu w Sokołowie bili i zeznawali, to powiedział w ten sposób moim chłopcom, że trzeba było ich szybko zdenerwować czymś ubeków, żeby szybko cię bili, bo najgorsze było czekanie na bicie. A mówię, jak cię już bili, to mdlałeś i miałeś chwilę spokoju, zanim cię odcucili od nowa. To były takie jego słowa. I ja jak zaczęłam tym się interesować, to nawet do tego stopnia, że miałam sen. Przyszedł do mnie we śnie Józef w żołnierskim, takim eleganckim stroju, na ramieniu czapka schowana. Takie słowa do mnie powiedział, że dziękuję mnie, że go podniosłam z niebytu, z dołu niepamięci. To do dzisiaj pamiętam ten sen. Na drugi dzień, jak rano tacie swojemu to opowiedziałam, to on mówi, a co ty za głupoty opowiadasz? Jak ty mogłaś wiedzieć, że to on, jak my zdjęcia jego nie mamy? Ja to jego pamiętam, ale ty skąd? I zaczęłam szukać po stronach internetowych zdjęcia, pisać, prosić ludzi, może ktoś coś ma, jakieś jego zdjęcie. No i tym sposobem uzyskałam zdjęcie, które kiedyś gdzieś było w rodzinie, ale zaginęło. Bo to ubec jak przechodzili, to zabierali wszystko i zdjęcia i co się dało.
To ja tylko dodam ze swojej strony, że pani Krysia jest niewątpliwie, jeśli chodzi o Kosów, weteranem czczenia pamięci o żołnierzach wyklętych i od 2011 roku, jak to święto zostało tak naprawdę ustanowione, co roku, jak składają kwiaty oficjalne delegacje, tak pani Krystyna też zawsze jest osobą, która składa wiązanki pod pomnikiem poległych tutaj, który jest ustawiony w Kosowie. Na tym pomniku, to też dodajmy, Józef Rostek, Iskra, też oczywiście jest wypisany.
Dzisiejszymi naszymi bohaterami byli żołnierze wyklęci, żołnierze, którzy nie pogodzili się z losem po 1944 roku, po tak zwanym wyzwoleniu. Józef Rostek Iskra, bo on to był głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, ale również i Stanisław Rostek, tato pani Krystyny Zięby. Myślę, że najpiękniejszą będzie puentą ten sen i to powiedzenie Józefa Rostka, że dziękuję ci za to, że podniosłaś mnie z niebytu. I wydaje mi się, że takich osób jak pani Krystyna, pan Artur, którzy działają na rzecz pamięci, ocalenia od zapomnienia właśnie tych osób, żołnierzy wyklętych, niezłomnych, jakby ich nie nazwać, walczących o niepodległość Polski, warto o nich pamiętać, trzeba o nich pamiętać i trzeba młodemu pokoleniu przypominać, pokazywać, żeby wiedzieli, że banda to nie jest ta banda, która w dzisiejszym rozumieniu jest pojmowana, ale to były wojska partyzanckie walczące o naszą niepodległość i o to, abyśmy mogli żyć w takiej Polsce, w jakiej żyjemy. A moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli Artur Ziątek, historyk literatury, regionalista z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowielackim. Dziękuję Ci, Arturze.
Dziękuję, Pawle, dziękuję Państwu.
Oraz pani Krystyna Zięba, córka i bratanica naszych dzisiejszych bohaterów. Dziękuję Pani Krysiu bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.